Witam serdecznie, Maciej Trojanowski, moim i Państwa gościem jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Cezary Gabrijączyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Polskie Stronnictwo Ludowe będzie miało swojego kandydata na premiera. Teraz takie modne, wszystkie partie przedstawiają swoich kandydatów. Nawet SLD nie wyklucza, że takiego kandydata przedstawi.
Panie redaktorze, Polskie Stronnictwo Ludowe będzie miało swoich kandydatów na posłów. Jeżeli będzie miało taką siłę, która pozwoli wystawić kandydata na premiera, to wtedy na pewno tak to będzie. Na razie nie chcielibyśmy ryb przed siecią łapać. Będziemy walczyć bardzo mocno o udział w parlamencie polskim i z pewnością z dobrą reprezentacją się tam znajdziemy.
Czyli najpierw listy do Sejmu, do Senatu, a dopiero później ewentualnie, kiedy te listy
tak
będą ułożone, poznamy premiera. Kiedy będzie wiadomo, jak te listy wyglądają? Jest dość późno, kilka miesięcy do wyborów. Co prawda partie nie śpieszą się, konkurencja nie śpieszy się z przedstawianiem tych list, ale w Polskim Stronnictwie Ludowym wydawałoby się, że no, są już ugruntowane pozycje, jeżeli chodzi o regiony, jeżeli chodzi o samorządy.
Tak. W województwie łódzkim mamy zaplanowane na koniec tego miesiąca, 28-29, konwencje okręgowe. Konwencje okręgowe ustalą kolejności kandydatów na listach, bo kandydatów już mamy oczywiście zatwierdzonych, teraz będą kolejności na listach, a 30 lipca planujemy zrobić konwencję wojewódzką zatwierdzającą wszystkie konwencje z trzech okręgów okręgowe i zatwierdzenie spowoduje, że to już będzie w zasadzie można rozpoczynać kampanię wyborczą z wiedzą każdego kandydata, na którym miejscu jest.
Czyli tutaj centrala partyjna nie będzie miała decydującego i ostatecznego
zawsze
kształtu.
Ma.
Zawsze ma. Ale będą te listy jej przedstawiane zanim zostaną ogłoszone? Czy najpierw poznadzą?
Nie, najpierw są konwencje okręgowe zatwierdzone później kończącą konwencją wojewódzką i one idą do centrali. Centrala ewentualnie może jeszcze takiej zmiany dokonać. Każde ugrupowanie ma taką możliwość, że zawsze kropkę nad i stawia już władza najwyższa danego ugrupowania.
Ale pod koniec lipca już powinno być wszystko w takim razie jasne.
30 będzie już wszystko jasne.
A nie martwią pana trochę te sondaże, które są ostatnio przedstawiane? Sprzed kilku dni, sprzed zeszłego tygodnia sondaż Miller-Brown z 16 dokładnie daje PSL-owi 5%. To mniej więcej na tym samym poziomie, co Nowoczesna.pl czy Sojusz Lewicy Demokratycznej. To balansowanie na granicy progu wyborczego.
No tak. Panie redaktorze, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze notowania zawsze są zaniżone i zwykle te notowania pokazywane na poziomie 5% potem się przekładają na między 8 a 9, tak?
I tak czyli było tak w poprzednich, ukryty elektorat.
Tak, tak było w poprzednich wyborach i myślę, że tak będzie teraz. My szacujemy, że nasze notowania będą w tych wyborach na poziomie między 10 a 12%. I to jest realne do wykonania. Mamy już w zasadzie wstępnie policzone, że 8% powinniśmy mieć bez problemu, bo wiemy o tym, że osoby, które na listach startują, zbierały do tej pory taką ilość głosów, która po podliczeniu w całym województwie, a potem w całej Polsce powoduje, że jest to już elektorat powodujący, który nam przysparza na poziomie 8%.
A to nie jest trochę tak, że Prawo i Sprawiedliwość zjada ten tradycyjny elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Może nie zjada, ale z pewnością walczy o elektorat, bo wiele płaszczyzn PSL-u i PiS-u spina się tutaj. Niemniej jednak my się nie obawiamy. My mamy swój elektorat, który świadomie głosuje za nami i tego elektoratu przybywa.
Ale skoro dwie partie walczą o ten sam elektorat, to na przykład później nie wykluczają państwo koalicji z Prawem i Sprawiedliwością? No wiadomo, że możliwości koalicyjne PSL-u są szerokie.
Panie redaktorze, to świadczy o tym, że każdy chce z nami usiąść do stołu i każdy chce z nami rozmawiać, dostrzegając, że są to ludzie, którzy są odpowiedzialni, są to ludzie przewidywalni, ustabilizowani i w związku z tym ta zdolność koalicyjna u nas jest. Nie boję się siadać z każdym do stołu. Oczywiście to będzie też i zderzenie programów, prawda? I każdy musi swój program jeden drugiego uwzględnić.
To zamykając jeszcze pytanie przedwyborcze, zapytam jeszcze najświeższą informację. Radosław Sikorski zapowiedział, że nie będzie kandydował do parlamentu w najbliższych wyborach. Zaskoczyło to pana? No bo to jest bardzo szeroko komentowane ostatnio.
Może nie w kategoriach zaskoczenia, ale miałem pewną świadomość, że sytuacja, która wokół Radosława Sikorskiego w ostatnim okresie wywiązała się, mogła spowodować, że ma dość polityki i być może chce na jakiś czas się z tej polityki odsunąć. Nie dziwię się mu. Natomiast nie przewiduję, że to jest koniec Radosława Sikorskiego. Myślę, że jeżeli zrobi sobie przerwę w jedną kadencję teraz parlamentarną, to z pewnością pojawi się na orbicie polityki za 4 lata. A to jest zdolny młody polityk. Jest przed nim jeszcze dużo, dużo ciekawych rzeczy.
Dobrze, zostawmy na boku te sprawy polityczne i przedwyborcze. Pani premier Ewa Kopacz, będąc w Łodzi, zapowiedziała dużą pożyczkę dla Centrum Zdrowia Matki Polki. Przypomnijmy, że centrum jest zadłużone na 280 milionów złotych obecnie. mowa jest o 100 milionach pożyczki, ale na razie jeszcze nieznane są szczegóły, poza tym, że właśnie ma być to pożyczka z funduszu, z Ministerstwa Skarbu. Czy wiadomo już coś bliżej o tej pożyczce?
Tak, tutaj przywożę dobre informacje dla Państwa, dlatego, że jest złożony wniosek restrukturyzacyjny, jest plan naprawy tego szpitala przez dyrekcję szpitala. Jednocześnie Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw ma pieniądze, które pozwolą, żeby tę pożyczkę udzielić. Będzie to pożyczka 100 milionów złotych, udzielona na bardzo korzystnych, preferencyjnych dla szpitala warunkach. No i tutaj trzeba powiedzieć, że ona będzie prawdopodobnie rozłożona zgodnie z tym planem restrukturyzacyjnym na okres 5 lub 6 lat. Jednocześnie chcę powiedzieć, że będą w najbliższym czasie spotkania. Najbliższe planowane robocze spotkanie z dyrekcją szpitala w ministerstwie mamy w czwartek zaplanowane w godzinach porannych. Przekonany jestem o tym, że ta pożyczka bardzo dobrze wpłynie, szczególnie na tę część tego zadłużenia, o którym pan mówił, która jest w tym okresie wymagalnym. Czyli są to przeterminowane faktury i one mają wysoki odsetek karny. Spłacenie ich w całości powoduje, że ustabilizuje się przyrost naturalny tego zadłużenia z powodu tych wysokich odsetek, a jednocześnie myślę, że bardzo wartością dodaną jest, będzie też i inna, zupełnie inne podejście dyrekcji do zmiany funkcjonowania tego szpitala pod kątem jego bieżącego działalności operacyjnej.
Czyli skoro Centrum Zdrowia Matki Polki złożyło te dokumenty, to można powiedzieć, że wywiązało się z tych formalności potrzebnych do uzyskania tej pożyczki?
No nie, samo złożenie nie jest wywiązaniem się, to jest pierwszy etap, dlatego że żeby ta pożyczka została udzielona, to muszą pokonać się pewne rzeczy. Pierwszą to muszą być uzgodnienia międzyresortowe. Jeżeli one będą, to wtedy pójdzie to wszystko do Komisji Finansów, Sejmowej Komisji Finansów i tam jak opinię pozytywną uzyska, to to będzie dopiero kluczem do tego, żeby minister skarbu mógł zmienić swoje rozporządzenie, które na dzień dzisiejszy jest tak skonstruowane, że tej pożyczki nie można udzielić. W związku z tym cała machina musi być proceduralnie tak poprowadzona, żeby zmienić przepisy ministra, to te rzeczy muszą przejść. I to się toczy. W tej chwili trwają uzgodnienia międzyresortowe. Za chwilę będzie to w Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Jest taka szansa, żebyśmy powiedzieli, kiedy mniej więcej przynajmniej trafią te pieniądze? Kiedy jest szansa na to, że pieniądze trafią do szpitala?
Panie redaktorze, terminu dokładnie nie znam, bo te procedury potrwają chwilę, ale ja jestem przekonany, że nastąpi to na pewno do października.
Czyli do października Matka Polka może liczyć
na dużą pomoc.
Na dużą pomoc.
Zależy nam na wszystkich kobietach, bo przecież Matka Polka obsługuje nie tylko Łódź. Tam są wszystkie kobiety z całej Polski w przypadkach takich, które są trudne, tak jak Centrum Zdrowia Dziecka. Będziemy robili wszystko, żeby pomóc.
To na koniec jeszcze pytanie, które na pewno wszystkich odbiorców gazu interesuje. Minister skarbu nie wykluczał, że będzie obniżka dla indywidualnych odbiorców. Czy wiadomo już coś na temat tej obniżki? Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nie wykluczyło już takiego wniosku o obniżenie do urzędu w maju i do tej pory cisza. Czy wiadomo coś już na temat obniżki cen gazu?
Nie mogę na ten temat jeszcze jakby wiążąco odpowiedzieć. Prace w tym momencie trwają. Jest to związane z wieloma czynnikami, które mają wpływ na to. Bardzo ważnym jest też gazoport, który w Świnoujściu chcemy dokończyć i dokonać, żeby udało się nam odbiorów technicznych podokonywać. Jednocześnie wpływ pierwszego statku, który planujemy w tym roku, żeby został przyjęty ten statek, to również ma swój element, swoim cieniem się na to kładzie.
Czyli na razie jeszcze cieszę, że
na razie jeszcze
nie można.
Tak, nie można
trzeba
mówić.
Się wstrzymać z tą decyzją. Tak, dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był wiceminister skarbu Cezary Gabryjączyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.